Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek po raz kolejny zaprasza do wspólnej modlitwy o ustanie epidemii. Tym razem będzie się modlił przed grotą Matki Bożej w Lourdes w ogrodach watykańskich.
Kwarantanna pomogła kościelnym mediom. We Francji pięciokrotnie wzrosła oglądalność katolickiej telewizji.
Przekazywanie narządów do transplantacji musi być świadomym darem, przypominają brytyjscy biskupi.
26 maja witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W najbliższą sobotę, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w grocie Lourdes w ogrodach watykańskich, papież Franciszek będzie przewodniczył modlitwie różańcowej. U stóp Matki Bożej Ojciec Święty złoży wszystkie troski i cierpienia ludzkości, które tak bardzo pogłębiły się w czasie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, czytamy w watykańskim komunikacie.
Poszczególne dziesiątki różańca odmawiać będą reprezentanci osób, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez koronawirusa. Będzie wśród nich lekarz i pielęgniarka, osoba uleczona z koronawirusa oraz jedna, która z powodu pandemii straciła kogoś z rodziny. Ksiądz, kapelan szpitalny oraz siostra zakonna, pielęgniarka. Aptekarka i dziennikarz jako przedstawiciele osób, które pomimo zagrożenia kontynuowały swoją pracę.
W czasie tej modlitwy jej uczestnicy za pomocą mediów połączą się z największymi sanktuariami maryjnymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Afryce. Wśród nich będzie także bezpośrednie połączenie z sanktuarium na Jasnej Górze.
Być blisko najsłabszych i najbiedniejszych, których spotykamy w naszym życiu, kierowani jedyną prawdziwą strategią, tą pochodzącą od Ducha Świętego. W ten sposób dyrektor organizacji Lekarze z Afryką odniósł się do przesłania, jakie Franciszek skierował do papieskich dzieł misyjnych.
Ksiądz Dante Carraro podkreślił, że w pracy misyjnej bardzo ważne jest, aby starać się wejść w sytuację drugiego człowieka, a każda z nich jest inna. Nie można więc korzystać z planów, które zostały stworzone przy zielonym stoliku, ale trzeba otworzyć się na działanie Ducha, który wybiera i posyła.
Na tego typu zasadzki, które są na porządku dziennym, staramy się być szczególnie uważni. Nasza organizacja nazywa się Lekarze z Afryką, co jest czymś innym niż dla Afryki. Kiedy ktoś mówi, jestem tu dla ciebie, przychodzi myśl, że to ja jestem Zbawicielem, że to ja mam wiele możliwości, a ty nie. Wtedy idea opiekuńczości jest tuż obok. Natomiast postępowanie Jezusa to bycie Bogiem z nami. Uważam bowiem, że sformułowanie z wskazuje na wspólną pracę, na budowanie wspólnej drogi, gdzie jeden uczy się od drugiego. Dla nas na przykład ważną rzeczą jest formacja lokalnego personelu. W Sudanie Południowym opiekujemy się 5 szpitalami, 150 ośrodkami zdrowia z dużą liczbą personelu. W tym kraju na 20 tysięcy mam jest tylko jedna położna. Dlatego dla kogoś takiego jak my bardzo ważną rzeczą jest inwestowanie w lokalne społeczeństwo, w młodych, którzy chcą się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. 2 lata temu zakończyło kursy 20 położnych, które teraz mogą służyć innym. To jest dawanie godności człowiekowi, tym młodym, aby poczuli, że to oni odpowiadają za własne życie.
KTO, francuskojęzyczna telewizja katolicka, skorzystała na epidemii koronawirusa. W samej tylko Francji jej oglądalność wzrosła 5-krotnie. Takie same wyniki odnotowała też w internecie, gdzie ponad połowa widzów to ludzie poniżej 45 roku życia.
KTO to jeden z pionierskich pomysłów kardynała Jean-Marie Listigera, wieloletniego arcybiskupa Paryża. Telewizja ta powstała w 1999 roku, w przededniu wielkiego jubileuszu. Dzisiaj programy są nadawane w 88 krajach.
W czasie kwarantanny stałymi punktami programu były papieska msza z domu świętej Marty oraz modlitwy z zamkniętego sanktuarium maryjnego w Lourdes. Popularne były również codzienne spotkania z różnymi proboszczami, którzy odpowiadali na pytania widzów dotyczące wiary w czasie pandemii. Zdaniem dyrektora telewizji istniało bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu programy. Ludzie chcieli, by ktoś ich poprowadził i towarzyszył im w modlitwie. Nie chcieli zatracić radości w tej trudnej sytuacji, dodaje Philippine de Saint-Pierre. Gubernator Minnesoty, wbrew wcześniejszym wytycznym, zgodził się na wznowienie publicznych zgromadzeń religijnych. Ogłosił to kilka dni po tym, gdy biskupi zdecydowali się przywrócić odprawianie mszy z udziałem wiernych, wbrew zarządzeniom władz stanowych, które uznali za krzywdzące.
Biskupi są zdania, że pierwotne restrykcje były niesprawiedliwie surowe w stosunku do wyznawców różnych religii. Przedsiębiorstwa, restauracje, bary i sklepy dostały zgodę na wznowienie działalności z zachowaniem specjalnych reguł bezpieczeństwa, a jedynie kościołom odmówiono prawa do funkcjonowania na specjalnych zasadach. Stąd sprzeciw biskupów i groźba nieprzestrzegania rozporządzeń. Arcybiskup Bernard Hebda z Minneapolis powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje decyzję gubernatora Tima Walza. W liście do członków archidiecezji podziękował gubernatorowi za gotowość do dialogu i wypracowanie rozwiązania, które respektuje zarówno bezpieczeństwo, jak i wolność religii.
Przewodniczący Episkopatu Francji oraz zwierzchnik wspólnoty protestanckiej w tym kraju włączyli się w akcję kopiowania Biblii organizowaną nad Sekwaną w czasie pandemii koronawirusa. Jest to inicjatywa francuskiego Towarzystwa Biblijnego, która w zamierzeniu jej pomysłodawców ma pomóc Francuzom w bardziej duchowym przeżywaniu tego trudnego czasu.
By włączyć się w projekt, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Francuskiego Towarzystwa Biblijnego i wybrać jeden ze 150 psalmów lub 260 rozdziałów Nowego Testamentu. Następnie należy go własnoręcznie przepisać. Można też tekst w dowolnej formie udekorować. Przepisywane fragmenty zostaną zebrane w pandemiczne wydanie Biblii i opublikowane w sieci. Inicjatywa skierowana jest nie tylko do chrześcijan, ale także do osób niewierzących.
Sekretarz generalny ONZ podziękował papieżowi za poparcie jego apelu o powszechne zawieszenie broni na czas pandemii. Antonio Guterres dał temu wyraz w wywiadzie dla watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Poinformował, że apel ten poparło 115 krajów, a 16 zbrojnych ugrupowań zgodziło się na rozejm.
Zaznaczył on, że zaangażowanie papieża w sprawy tego świata, jego współczucie i apele o jedność potwierdzają centralne wartości, którymi kieruje się ONZ. Portugalski polityk zauważył też, że liderzy religijni odgrywają kluczową rolę w promowaniu wzajemnego poszanowania.
Dzięki zagrożeniu epidemią koronawirusa świat odkrył możliwość telepracy. Wiele przedsiębiorstw rozważa możliwość kontynuowania takiego rozwiązania również po ustaniu obostrzeń wynikających z epidemii. Pracodawcy szacują możliwe oszczędności wynikające z redukcji przestrzeni biurowej. Pracownicy zaś zyskują większą autonomię, a przede wszystkim oszczędzają na podróży do pracy.
Związki zawodowe zwracają jednak uwagę na potrzebę nowych regulacji, wskazują też na potencjalne zagrożenia, mówi Joseph Touvenel, wiceprzewodniczący chrześcijańskich związków zawodowych we Francji.
Trzeba uważać, by nie zniszczyć międzyludzkich relacji. Telepraca nie może jednak zniweczyć potencjału spotkania, dzielenia się własnymi doświadczeniami dzięki bezpośredniemu kontaktowi. Innym zagrożeniem jest zanik rozdziału między sferą prywatną i zawodową. Trzeba więc umożliwiać telepracę, zachowując jednak możliwość periodycznej obecności w pracy, by uniknąć izolacji. W takiej izolacji można pracować przez kilka tygodni, ale na dłuższą metę jej konsekwencje mogą być wyniszczające. Pytań jest zatem wiele, ale najważniejsze jest zachowanie międzyludzkich więzi w organizacji pracy.
Prawne uznanie surrogacji uderzy w prawa człowieka, przestrzegają obrońcy życia wobec nasilenia w ostatnim czasie prób zalegalizowania tej praktyki na skalę światową. Zwolennicy tzw. macierzyństwa zastępczego zupełnie przemilczają fakt, że jest to nowa forma handlu dziećmi i wyzyskiwania kobiet w potrzebie. Coraz chętniej z tego procederu korzystają pary homoseksualne.
O surrogacji stało się ostatnio głośno za przyczyną ukraińskiej kliniki, która opublikowała w internecie film pokazujący kołyski kilkudziesięciorga dzieci, które nie zostały odebrane przez zamawiających je klientów z powodu wywołanego pandemią zamknięcia granic. Przy tej okazji uaktywniły się środowiska homoseksualne, promując ten proceder jako gest altruizmu. W tym celu nawet w Chinach nagłaśniano wypowiedzi gejowskich par, jak pisano, dyskryminowanych, ponieważ nie są w stanie samodzielnie począć dziecka. Receptą na to ma być właśnie surogacja, która w tym kraju nakręca coraz bardziej dochodowy biznes. Matkami zastępczymi są przeważnie ubogie kobiety z Tajlandii. O tym, jak powoli przepycha się legalizację macicy do wynajęcia, która w większości krajów europejskich jest zakazana, świadczy przykład Wielkiej Brytanii. Para mężczyzn będzie miała tam dziecko dzięki surogacji, która w całości zostanie sfinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W Wielkiej Brytanii weszła w życie ustawa, na mocy której każdy powyżej 18 roku życia staje się dawcą narządów, o ile nie wyrazi pisemnego sprzeciwu. Władze oczekują, że nowe prawo pozwoli znacznie zwiększyć ilość dostępnych organów, a co za tym idzie, uratować lub poprawić jakość życia większej liczby osób.
Episkopat opracował wytyczne dla katolików, aby pomóc im świadomie zdecydować się na przekazanie swoich narządów. Popieramy transplantację, ale uważamy, że ustawa wprowadzająca domniemaną zgodę zabiera obywatelom element daru, powiedział biskup Paul Mason, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.
Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, to, że oddanie swoich organów drugiemu człowiekowi jest czymś chwalebnym i Kościół zachęca do bycia dawcą. Jednak należy brać pod uwagę również to, że powinien to być dar bezinteresowny dla drugiego człowieka, niewymuszony ingerencją państwa. Nie jest jasne, czy nowe prawo przyniesie takie korzyści, o jakich mówią rządzący, w postaci większej ilości organów. Nawet gdyby tak było, to uważam, że niedobrze się stało, iż usunięty został element daru. Warto też pamiętać, że w szpitalach są kapelani, którzy pomogą podjąć decyzję każdemu pacjentowi i każdej rodzinie. Jest więc duże wyczucie, nie tylko ze strony kapelanów, ale także ze strony zespołów transplantacyjnych.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Wzrok nasz kierujemy ku tej, która uwierzyła, że stanie się to, co jej było powiedziane od Pana. Błagajmy ją wszyscy, aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarnka gorczycznego staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia świętymi sakramentami i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej. Wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wiarę dojrzałą, która współdziała z Kościołem Świętym w autentycznym budowaniu mistycznego ciała Chrystusa. Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.